Widzenie. Studiowaliśmy przez kilka tygodni czwarty rozdział Ewangelii Jana. Myślę, że nie wszystko wyczerpaliśmy pewnie z tego rozdziału, ale większość myśli tak. Przeskoczymy o kilka rozdziałów do przodu i znowu będziemy kolejny rozdział otwierać, długi rozdział, wiele różnych myśli. Także otwórzcie sobie kalendarze i zapiszcie do przyjścia Chrystusa. No może wcześniej uda nam się skończyć. Dziewiąty rozdział Ewangelii Jana. Ciekawy rozdział, inspirujący rozdział, niezwykłe wydarzenie. Myślę, że chętnie do niego też wracamy, czytając tą historię już z samym faktem się budujemy. Ale znajdujemy też tutaj zagadnienia, które może nawet są kontrowersyjne, może trudne, może warto im się głębiej przyjrzeć po to, żebyśmy mogli mieć lepsze zrozumienie Bożego Słowa. I oto czytamy tak w 9 rozdziale Ewangelii Jana. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Oczywiście chodzi o Pana Jezusa. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Zawsze ten fragment pewnie nas intryguje i oburzamy się. O, jak oni mogli w ogóle w ten sposób myśleć, że człowiek z powodu grzechu może mieć jakieś konsekwencje związane ze swoim zdrowiem. Ale gdybyśmy żyli w tamtych czasach i w tamtej kulturze i byli nasiąknięci taką też teologią, która wtedy obowiązywała, to nie byłoby to wcale takie bezpodstawne to, co powiedzieli uczniowie, czy pytanie, które zadali uczniowie Panu Jezusowi. Ale nim spróbujemy na nie odpowiedzieć, to chciałbym, żebyśmy jeszcze zobaczyli to, jak uczniowie zwracają uwagę na to, na co patrzy Jezus. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym, że ktoś na coś patrzy, to i wy przekierowujecie wzrok również w tą stronę. Ktoś jest tak skupiony, ktoś, na kim wam zależy, ktoś, kto jest dla was ważny, na coś patrzy. Jeżeli ja bym patrzył na tą świeczkę tak nieustannie, to może i wy byście spojrzeli na tą świeczkę, albo gdybym patrzył w jakąś inną stronę, to pewnie i wy byście może spojrzeli po jakimś czasie. I myślę, że uczniowie również, gdy widzieli, że Jezus zawiesił swój wzrok na kimś, to oni również spojrzeli na Niego i od razu zrodziły się pytania. Ale dla mnie sama myśl tego, że oni patrzyli na to, na co patrzy Jezus, jest dla mnie zachętą, jest dla mnie zbudowaniem i być może jest tutaj też ukryta cenna lekcja, abyśmy właśnie patrzyli na to, na co patrzy Jezus. Jeżeli On coś dostrzega, to również oznacza, że i dla nas jest to ważne. Jeżeli On jakąś kwestię podnosi, to również jest dla nas ważnym, abyśmy tą kwestię mogli dostrzec w naszym życiu. Ja pamiętam, jak pewnego dnia zbliżały się święta, a u nas święta są obarczone tym, że moja żona też ma w tym okresie urodziny. Nie powiem wam kiedy, chyba że na privu wam odpowiem, ale i trzeba prezenty kupić. No to jest w ogóle wyzwanie dla mężczyzny, kupić właściwy prezent dla swojej żony. Drodzy panowie, życzę powodzenia w te najbliższe święta i przy każdej okazji. Ale pewnego dnia zauważyłem, gdy staliśmy przed jakąś wystawą, że moja żona patrzyła na jeden przedmiot. Patrzyła dostatecznie długo, bym zwrócił uwagę na to, że jej się podoba. I później zadałem pytanie: podoba ci się to? A ona mówi: tak, podoba mi się to. No i koniec, na tym rozmowa się skończyła, ale ja wiedziałem, co ona zobaczyła i że jej się to spodobało. I zanotowałem to i wróciłem do tego sklepu kilka tygodni później, gdy zbliżały się święta i trafiłem na promocję. Alleluja. I akurat ten przedmiot był wyprzedawany za połowę ceny. Wtedy się nie przyznałem, to było wiele lat temu, a więc to, co wydaje się cenne, kupiłem za zdroworozsądkową cenę, ale wiedziałem dlaczego, bo ona na to spojrzała. Ponieważ dostrzegła to i było to dla niej dość cenne. Mam nadzieję, że nosi to do dnia dzisiejszego. Spytajcie ją, co to jest. Ale ważne jest, żebyśmy widzieli też i dostrzegali to, co dostrzega Jezus. To jest On dla nas o wiele ważniejsze. I On dostrzega potrzeby, dostrzega ludzi. Dostrzegł też tego człowieka. Być może inni ignorowali go. Być może nawet odwracali wzrok, myśląc: nie chcemy nawet na to patrzeć. To zbyt trudne, to zbyt bolesne, to zbyt takie dramatyczne, żeby ciągle to rozpamiętywać. Ale Jezus zwrócił na tego człowieka uwagę, bo był dla niego ważny. I uczniowie od razu mają pytanie: kto zgrzeszył? Oni nie pytają trzy, tylko kto. Już zakładają fakt, że tak jest. Mówię, czy to jest bezpodstawne pytanie? Czy grzech ma swoje konsekwencje. Czy może być tak, że jakaś rzecz, która się rozpocznie tutaj, może zaowocować tym, co później zacznie niszczyć nasze życie i wpływać na nasze zdrowie? Czy to ma związek też z tym, że to może iść z pokolenia w pokolenie i sięgać kolejnych ludzi, którzy wydaje się tutaj są absolutnie niewinni, no bo cóż może powiedzieć wnuk albo prawnuk na grzechy swojego dziada? I wiecie, tutaj, gdy czytacie Boże Słowo, to zauważacie też, że są odnośniki. Gdybyście wraz ze mną przeskoczyli do odnośnika, do drugiej księgi Mojżeszowej, do rozdziału 20, to oto czytamy tutaj o przykazaniach, które Pan Bóg dał Mojżeszowi, aby Mojżesz przekazał ludowi. I Pan Bóg mówi, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Więc obok mnie, więc to jest absolutnie fundamentalne, ważne przykazanie. Nie czyńcie sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na... Każe winę ojców na kim? Na syna. Czyli jeżeli ojcowie kłaniali się Bogom, obcym Bogom, to konsekwencje mogą ponosić również synowie. Tak oto jest zapisane w Starym Testamencie. Zwracamy na to uwagę. Mówi, do trzeciego i czwartego pokolenia, którzy mnie nienawidzą. O, co za straszne słowa, co za straszne konsekwencje czynów, które popełnili dziadowie. Ale może być również tak, że wystarczy, że dzisiaj ja zaciągnę dług, którego nie jestem w stanie spłacać i moje dzieci, i może nawet ich dzieci, i dzieci ich dzieci będą ponosić tego konsekwencje. Prawda, że tak? Czy ktoś z was spłaca długi swojego ojca albo matki? Czasami jest też tak, że matka i ojciec spłacają długi na przykład swoich dzieci. Więc wygląda na to, że to nie tylko chodzi o kwestie materialne, ale w rzeczywistości duchowej może mieć to podobne odzwierciedlenie, więc ich pytanie nie jest tak do końca niezasadne. Tak? Więc kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Ja nie chcę, żebyśmy brnęli w tą stronę i teraz próbowali jakby dowiadywać się, dlaczego ten albo ten urodził się takim. Ja gdy się urodziłem, to rodzice od razu tego nie rozpoznali, ale urodziłem się z wadą, z wrodzoną wadą wzroku. I ta wada na początku nie była aż tak duża, ale już można było ją zauważyć od samego początku. Dlaczego? Dlatego, że mrużyłem oczy, gdy chciałem jakiś szczegół dostrzec albo nie dostrzegałem jakichś rzeczy. Wiecie, i z wiekiem rodzice to odkrywają. Na początku wypierają w ogóle. Nie, moje dziecko jest cudowne, zdrowe, nie ma żadnego problemu. Słyszy, widzi i będzie ministrem, nie? Ale później odkrywają, że można mieć pewne wady i zobaczyli, że ja niedowidzę niektórych rzeczy. I wiecie, jak dawniej sprawdzano wzrok dzieciom, takim małym dzieciom, nie zaprowadzili mnie od razu do okulisty, ale rzucali mi igłę na podłogę, żebym znalazł. Co za cudowne ćwiczenie rodziców, naprawdę. Ja nie wiem, jak tą igłę można znaleźć, kiedy ma się te słabe wzroki, gdzieś tam jeszcze w parkiecie ona ginie albo gdzieś na dywanie, ale w ten sposób sprawdzano mi, odkryto. Więc kto zgrzeszył? Nie wiem, mój ojciec, moja mama, ich rodzice, ich geny, czy ktokolwiek, że ja urodziłem się z wadą wzroku i teraz to będę obarczał wszystkich wokoło, dlatego że ja mam ten problem. Ale widzimy ludzi, którzy wokoło nas mają problemy, rodzą się ze schorzeniami. Ludzie pytają, dlaczego, gdzie jest ten Bóg, jak ten problem rozwiązać. Każdy z nas takie pytanie gdzieś usłyszał. Skoro Bóg jest tak dobry, to dlaczego? Dlaczego dzieci są w szpitalach? Dlaczego dzieci umierają na choroby nowotworowe? Dlaczego rodzą się kalekie? Jaką macie odpowiedź? Macie, okej, wierzymy, Bóg jest dobry, ale dlaczego to spotyka tą rodzinę? Dlaczego? Czy chcielibyście powiedzieć, bo twój dziad zgrzeszył, twoja babka zgrzeszyła? Oczywiście odnosimy się najlepiej, Adam i Ewa zgrzeszyli, prawda? I rzeczywiście prawdą jest, że gdy grzech przyszedł na świat, to on ma swoje konsekwencje, on ewoluował. I pewnie do dnia dzisiejszego przynosi takie spustoszenie, takie zniszczenie, ale dlaczego akurat moją rodzinę spotyka? Dlaczego to mnie dotyka? I odpowiedzi nie są wcale takie łatwe. Niełatwo jest odpowiedzieć na pytania, które poruszają emocjonalnie ludzi. Ja wierzę w to, że Bóg jest dobry. Wy również? Ale to nie znaczy, że nie dostrzegam zła, które się wokoło dzieje. Że mam zamknięte oczy, chowam głowę w piasek i mówię, o, nic się nie stało, Polacy, wszystko jest dobrze. Nie, mamy wokoło siebie wiele zła, mamy wiele problemów. I wierzę, że jedynym rozwiązaniem dla tego świata jest powtórne przyjście Jezusa. Tylko On może rozwiązać każdy problem i tylko On może odpowiedzieć na potrzeby tych ludzi, tylko On może przemówić do serca. Wiecie, nie tak dawno słyszałem jakieś kazanie, akurat coś wykonywałem, miałem słuchawki, słyszałem i jak akurat ewangelista zwiastował i mówił też wezwanie i później mówi, być może przez śmierć kogoś bliskiego Bóg wzywał cię do tego, abyś mógł go poznać. I wiecie, i wtedy przypomniałem sobie świadectwo jednego brata, który opowiadał, jak przez śmierć bliskiej osoby, czy zagrożenie nawet jej życia i chorobę, Bóg jego wezwał do tego, aby mógł go poznać. A więc niezbadane wydaje się są drogi Boże i nawet w ten sposób Bóg może odpowiadać, choć my w tym momencie tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Kto zgrzeszył, on czy rodzice jego? Chciałbym dzisiaj zająć się problemem grzechu. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli, jakie może mieć konsekwencje, do czego może doprowadzić i jakie też jest jego rozwiązanie. Jakie to ma znaczenie w naszym życiu z pokoleniami, które wcześniej było, albo nawet z naszym narodem, albo nawet miejscem, w którym się urodziliśmy, w którym się wychowywaliśmy. Nie wiem, ale... Mam wrażenie, że są miasta, które promienieją i są też miasta, które są tak jakby trochę obłożone ciemnością. Że w jednych jest lepiej, a w drugich jest gorzej. Wydaje się, że ludzie oddychają tym samym powietrzem, to samo słońce świeci, żyjemy niby w tym samym prawie, w tym samym ustawodawstwie, a jednak jest coś, co jakby cieniem kładzie się na pewne miejsca, czy na pewne sytuacje, czy na pewne rodziny. Nie chcę za daleko zabrać, ale dam wam taki przykład. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mam wrażenie, że Będzin jako miasto jest dość mroczne. Nie wiem dlaczego. Może to jest moja sugestia, może ze względu na zabudowania, na warunki, ale kiedy patrzę w historię, to widzę tam ogromną ilość ludzi pochodzenia żydowskiego, która pewnego dnia znikła. Po prostu wyparowała, prawda? Czy to ma związek z tym, że dzisiaj to miasto żyje w jakiejś ciemności, cieniu tych wydarzeń, że jest jakaś tajemnica tabu, która kładzie się na tym mieście. Czy nie jest tak, że powinni się ludzie z tym raz na zawsze rozprawić, a nie ukrywać tego? Czy są kwestie nierozwiązane do dnia dzisiejszego? Chciałbym, żeby to nie zabrzmiało jakiś wywód polityczny, ale jakaś rzeczywistość duchowa, która może czemuś towarzyszyć, ponieważ ludzie nie mają odwagi stanąć i się z tym rozprawić. Czy może również być tak, że w naszym życiu coś nam ciąży, z czymś nie dajemy sobie rady, coś, co idzie niemal z pokolenia w pokolenie i wywołuje jakieś negatywne skutki, a my nie potrafimy sobie z tym poradzić. Jeżdżąc na ewangelizację, usługując, słyszę też świadectwa, zwłaszcza dla ludzi uzależnionych, gdy ludzie wychodzą i mówią o to tak, a zwłaszcza kobiety. Ja zarzekałam się, że nigdy nie wezmę sobie za męża kogoś takiego jak mój tato, który był alkoholikiem. I co się dzieje? Ma 18-19 lat, za kogo wychodzi? Za człowieka, który za chwilę staje się alkoholikiem, a już w zasadzie nim jest, tylko ona tego nie dostrzega. Jaka dziwna zależność. Ktoś ma niby inną wolę, a robi wbrew niej. Jakby ściąga kolejne przekleństwo na swoje życie. Nie potrafimy nawet tego wytłumaczyć, ale widzimy, jak grzech może iść z pokolenia w pokolenie. Nie wiem, jak to jest, ale czasami się zdarza, że gdzieś tam w rodzinie ktoś popełnia samobójstwo, a później widzimy, jak w kolejnym pokoleniu jest to odtwarzane. I pewnie takie historie znacie, więc jak to wytłumaczyć? Czy to choroba psychiczna, czy to jakieś problemy rodzinne, czy inne rzeczy, które się nakładają na to, czy jakieś dziedzictwo, z którym ludzie nie potrafią sobie poradzić, nie potrafią tego rozwiązać? Być może nawet w nas samych jest coś, z czym nie możemy się do końca pogodzić, bo gdzieś za naszymi plecami się wydarzyło w przeszłości, dotyczy naszej rodziny i mrok tego próbuje również wypełnić nasze życie. Dobrą wiadomością w tym jest to, że jest Jezus. Jezus mówi, Nie on zgrzeszył, nie rodzice. To nie znaczy, że ci ludzie byli bez grzechu. Rozumiecie? Bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I oni również byli grzesznikami. Ale nie z tego powodu to się stało. Bóg i w tym chciał objawić chwałę Bożą. I myślę, że ta myśl powinna dominować w nas, że w tym wszystkim, bez względu na to, jak ciemna jest przeszłość, jak trudna jest ta karta historii, jak negatywne były doświadczenia przeszłości, jest Jezus, który ma moc to wszystko rozwiązać. Chciałbym, żebyśmy sięgnęli do pewnych historii ze Starego Testamentu. Dotyczą zacnych ludzi, Bożych ludzi. I później oczywiście odniesiemy to również do Nowego Testamentu. Czy znacie taką postać jak Abraham? Ktoś z was pamięta tą postać? Wszyscy znamy. O, wspaniały mąż Boży, mąż wiary, alleluja. Ktoś miał prorok nawet. Rzeczywiście zacna postać. Czytamy, uczymy dzieci na szkółce, ale czy był doskonały? Czy były wpadki w jego życiu? Czy jest coś, co moglibyśmy dostrzec i powiedzieć, no Abrahamie, tu powinieneś postąpić inaczej. Jedną z takich rzeczy było to, że pewnego dnia namówił swoją cudowną żonę, piękną żonę i w zasadzie jeżeli jakiś mąż chce wyjść z jakiejś opresji cało, zdrowo i przyjemnie, to powinien mówić to, co Abraham i co później Izaak, jesteś piękną kobietą do swojej żony. Ale z tego powodu też bał się o swoje życie, gdy znalazł się u Abimelecha i namówił swoją żonę, żeby mówiła, że nie jest jego żoną, tylko jest jego siostrą. I były pewne podstawy do tego, żeby nawet on tak mówił, bo jego żona była jego przyrodnią siostrą, tak to należałoby nazwać, że byli po tym samym ojcu, tylko nie po tej samej matce, tak? A więc wydaje się, że jest to prawda, ale nie do końca. A półprawdy nie jest prawdą. Może być bardziej kłamstwem niż prawdą. To kwestia pewnie zinterpretowania. I ludzie żyją w półprawdzie. O, taka mała nieprawda, która gdzieś wkrada się w jego życie. On niewielki grzech, możemy jutro już o tym zapomnieć. Przecież nikogo nie okradł, nie zabił, tak jak ludzie mówią. A przecież ja nie kradnę, ja nie zabijam. A to, że tutaj skłamię, tu nie powiem do końca prawdy i tutaj trochę oszukam, to przecież wszyscy tak żyją. Jak to kiedyś jeden z braci powiedział, kto pracuje i dokrada, temu Pan Bóg dopomaga, nie? Oczywiście, że nie wierzę w takie powiedzenia, ani związane z kłamstwem, ani czymkolwiek innym, ale zdarzyło się. Czy myślicie, że zostało to zapomniane? A później rodzi mu się syn, wymarzony syn, wymodlony syn, Izaak. Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, to wciąż był ich Bóg. Jak myślicie, jak postępuje Izaak? I oto czytamy, a gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, o żonę Izaaka, odpowiedział, siostra to moja, bo bał się mówić, to żona moja, pomyśla bowiem, by mnie znać, nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. Zobaczcie, to co było w życiu ojca, powtarza się w życiu syna, czyli idzie z pokolenia w pokolenie. On powiedział pół prawdy, a ten już powiedział więcej niż pół prawdy. Czyli powiedział całe kłamstwo dotyczące kogoś, kto był mu bliski. Ale czy tutaj się kończy historia? Okej, Abraham miał wpadkę, Izaak miał syna. Kogo? Jakuba. Jakub też wspaniała postać, biblijna postać. Też człowiek zrodzony według woli Bożej. I czytamy o Jakubie, że miał też brata swego, który na imię miał Ezaw. I wiecie, że między nimi był pewien konflikt spowodowany tym, że pewnego dnia mamusia przebrała swojego syneczka Jakuba tak, żeby ten, gdy pójdzie do swojego ojca po błogosławieństwo, mógł je uzyskać. A on wszedłszy do ojca swego, rzekł, ojcze mój, ten zaś odpowiedział, oto ja. Ale kto ty jesteś, synu mój? Dobre pytanie, prawda? I w tym momencie mąż Boży, taki jak Jakub, co powinien odpowiedzieć? Prawdę. Przecież Słowo Boże mówi, mamy mówić prawdę z bliźnim swoim, bez względu nawet na cenę, którą trzeba nam zapłacić. A on mówi, wtedy Jakub rzekł do ojca swego, jestem Ezaw, twój pierworodny. O, co za odpowiedź Bożego męża na pytanie. Jestem Ezaw, a nie Jakub. Ja wiem, że człowiek pod presją może mówić wiele różnych rzeczy. Nie wiem, czy wam opowiadałem, jak pewien człowiek włamał się do domu, gdzie spało małżeństwo. Włamał się do tego domu i tam na dole gdzieś próbował okradać, ale mało mu było i myśli sobie, oni tam na górze śpią mocno, więc wejdę do sypialni i okradnę ich. Kiedy wszedł do sypialni, ta kobieta, która, no kobiety są czułe zazwyczaj, od razu się obudziła. Ja to bym spał, wszystko by mi wynieśli, ale moja żona gwarantuje, obudziła się. A on mówi, po co się obudziłaś? Mówi, po co się obudziłaś? Jak ona się obudziła, to i mąż się obudził, no bo krzyknęła. Mówi, teraz będę musiał cię zabić i twojego męża będę musiał zabić. No przecież nie mogę was pozostawić jako świadków tego wydarzenia, rzecz straszna. No i tak, gdy myśli o tym, mówi, powiedz, jak masz na imię? Ta kobieta takim drżącym głosem mówi, Maria. On mówi, ojej, mówi, Maria, mówi, moja mamusia miała na imię Maria. Mówi, no jakże mogę cię zabić? Mówi, no nie mogę cię zabić, no bo masz na imię Maria, nie? I pyta się tego męża, tej kobiety, mówi, a ty jak na imię? Mówi, Józef, ale mówią do mnie Maria. Nie wiemy, jak odpowiemy, kiedy jesteśmy pod presją. A zwłaszcza, kiedy mamy jakiś zły zamysł w swoim sercu. Ale oto widzimy, że Jakub dopuszcza się kłamstwa, podając się za Ezawa. Czy myślicie, że tutaj historia się kończy? Że to tylko był problem Abrahama, problem Izaaka i Jakuba? Jakub też jest oszukiwany. Przez kogo? Przez swoich synów. Oto wzięli jego ulubionego syna, Józefa. O, Józek miał dobrze w domu, miał lepsze szaty od swoich braci i takim był pupilkiem, ponieważ był najmłodszy. Kto z was wychowywał się w domu, gdzie było więcej niż jedno rodzeństwo, znaczy jedna osoba, było dwójka, trójka? Czy macie wrażenie, że byliście tymi pomijanymi trochę, że nie byliście ulubieńcami? Ja byłem... No, wydaje mi się tym, który był na posyłki, że ciągle w kolejkach gdzieś stałem, że ciągle musiałem te najtrudniejsze. Powiem, jakbym całe życie na ziarnach grochu przeklęczał, takie miałem wrażenie. Ale oczywiście to jest tylko moja ilustracja pewnie dzieciństwa. Wiem, że rodzice mnie kochali, ale Józef naprawdę miał dobrze. I nie podobało się to braciom, a gdyż mówił o swoich snach, o wizjach, to nawet ojcu i matce się nie podobało. I pewnego dnia, jak wiecie, postanowili pozbyć się Józefa. No ale sumienie ich ruszyło, więc nie zabili go, tylko go sprzedali do Egiptu. A później czytamy, potem posłali tę szatę, bo oni umaczali ją we krwi zwierzęcia z długim rękawem do ojca i kazali powiedzieć, znaleźliśmy to. Rozpoznajesz, czyja to szata? Czy to nie szata syna twego, czy nie? A on poznał ją i rzekł, to jest szata syna mojego. Dziki zwierz pożar go, tak z pewnością rozszarpał Józefa. Widzicie, on bardziej wierzył w to, że dzikie zwierzę zadało ten cios Józefowi, niż w domu tak dziko, tak źle zachowali się jego synowie. Oszukali swojego ojca. Zobaczcie, Jakub oszukał i Jakuba oszukano. Jego serce pękło w tym momencie, zostało rozdarte. Gdzie jest koniec takich wydarzeń? Gdzie ta lawina ma swoją ścianę, na której musi się zatrzymać i ani kroku, ani milimetra dalej? Gdzie ten rozpędzony wóz grzechu musi się zatrzymać, aby rzeczywiście dalej nie niszczył kolejnych i kolejnych ludzi? Ta lokomotywa musi się zatrzymać, ponieważ dalej będzie tylko gorzej. Jeżeli nawet w naszym życiu, w naszej przyszłości coś się rozpędziło, to jest koniec, jest zwycięstwo, jest nadzieja. Obrazem starotestamentowym takiego końca jest Józef. Józef jest obrazem nowotestamentowego Jezusa, który ma dla nas rozwiązanie. I oto czytamy coś, co mnie też porusza w historii Józefa, gdy już miał 30 lat i znalazł się na tronie, choć droga nie była łatwa i stał się jedną z najważniejszych postaci w tamtych czasach. To był taki minister nad ministrami jeszcze nie tylko Europy, ale ówczesnego świata, który był wtedy w Egipcie najbardziej rozwiniętą cywilizacją. I oto Józef mówi tak, pierworodnego nazwał Józef Manases, bo powiedział, Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej, o całym domu ojca mego. Bóg mi pozwolił zapomnieć. I wierzę, moje siostry i moi bracia, całym moim sercem, że w Jezusie Chrystusie każdy z nas może doznać tego, by zapomnieć o udręce swojego domu. Pamiętam, jak pewnego dnia nasza sąsiadka z parteru przyszła w odwiedziny na kawę do mojej mamy i opowiadała historię swojego życia. Wiecie, jak ja to słuchałem, to nie mogłem uwierzyć, w jaki sposób ojciec ją traktował. Przywiązywał ją gdzieś na wsi do wozu i bił, powiem, batem końskim albo czymś, co miał tylko na podoręczu i w ten sposób niszczył jej życie. Nie miała kobieta życia. W zasadzie całe jej życie to był później jeden wielki lęk, który zaowocował tym, że jej dzieci nawet później miały pewne emocjonalne problemy, a syn skończył śmiercią samobójczą. Ale mówię, nie wyobrażam sobie, że człowiek może przez takie rzeczy przechodzić, ale wierzę, że Bóg i nawet takie rzeczy ma moc nam dać, abyśmy zapomnieli, aby one nie wywołały niczego, co będzie niszczyć nasze życie, cokolwiek by to było. Zdarza się, że ktoś jest nieczysto dotknięty przez inną osobę, że ten ból jest w sercu człowieka i trudno sobie z tym poradzić. Jedna terapia nie pomaga i druga i trzecia, ponieważ rzeczywiście to, co święte, zostało zszargane, zostało pohańbione. To, co było naszą cnotą, teraz staje się pohańbieniem. Coś strasznego wydarza się, ale wierzę, że nawet w takich sytuacjach, gdy pojawia się Bóg w swojej mocy i w swojej łasce, pozwala nam zapomnieć o niedoli naszego domu. Amen? A więc nie musi nas niszczyć przeszłość. Dlaczego? Bo z mocą w nasze życie wkracza kto? Jezus Chrystus! I chwała Mu za to. A później mówi, a drugiego nazwał Efraim, bo powiedział, rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Znalazł się tam nie z własnej woli, nie dlatego, że chciał, nie dlatego, że taki miał biznesplan i marzył o tym od dzieciństwa. Znalazł się tam z powodu swoich braci, ale nawet i w tym był Boży plan. Nawet w tej niedoli objawiała się Boża chwała. Coś wielkiego Bóg przygotował, coś znaczącego i nawet znalazł się tam jako niewolnik, a teraz miał pod sobą szereg ludzi. Był osobą zarządzającą, oto Bóg go tam wyniósł. Rozmnożył go, pozwolił mu odbudować to, co zostało zniszczone. Tak właśnie działa łaska Boża, tak działa wszechmogący Bóg. I moglibyśmy z pewnością cytować tutaj wiele, wiele różnych fragmentów na potwierdzenie tego. Jednym z kluczowych fragmentów, jaki odnajdujemy, jest fragment w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, który mówi tak. Dlatego, iż odtąd nikogo nie znamy według ciała, bo jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko. Powiedzcie mi, co stało się nowe? Nie jakaś tylko część nas, jakaś dziedzina, tylko jedna, dwie, trzy, ale Boże Słowo mówi, wszystko stało się nowe. To znakiem tego, że stare już nie ma mocy nad naszym życiem. Amen? Bo jesteśmy nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. Bez względu na to, jak mroczna była przeszłość, to Jezus jest naszą światłością. Jezus ma moc nas uwolnić od przeszłości. Jezus daje nam nowe życie i chwała Mu za to. Więcej nie musimy żyć w grzechach naszych ojców, ponieważ dzięki Jezusowi możemy prowadzić nowe życie. W pierwszym liście Jana, w rozdziale 1, w 9 wierszu czytamy, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. W księdze Nehemiasza czytamy też na początku tego rozdziału, jak Nehemiasz poruszony też tym, co się dzieje z narodem izraelskim, tym, co się dzieje z Jerozolimem, co się tam wydarzyło, w jakim pohańbieniu żyje. On przez szereg dni woła do Boga, modli się i robi też coś niezwykłego. On zaczyna też wyznawać grzechy. Mówi, zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Wiecie, a Boże Słowo mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I ja wierzę, jeżeli stajemy w wierze w Jezusie Chrystusie, jeżeli wyznajemy nasze grzechy i wyznajemy też grzechy naszych ojców, to nie znaczy, że za nich to robimy, ale nie pozwalamy, żeby one miały wpływ na nasze życie, to Jezus, On nie tylko nam przebacza, ale uwalnia nas również od ich konsekwencji. Czyni coś więcej niż tylko tą chwilową rzecz, która daje nam lepsze samopoczucie, ale on sprawia, że już więcej moc Egiptu, moc grzechu, moc śmierci nie będzie nad nami panować, bo Jezus właśnie dlatego przyszedł, abyśmy mogli prowadzić nowe, zwycięskie życie w Nim. Amen? Co za dobra nowina! Już nie musimy pytać, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego. Możemy spojrzeć na Jezusa, nieważne kto zgrzeszył, ważne kto mnie z tych grzechów wyzwolił, a jest nim Jezus Chrystus i dzisiaj na tym miejscu może stać jako wyzwolony, nowy człowiek w Jezusie Chrystusie. Chwała za to Panu. Wiecie, nawet nie myślę o tym, jakże trudno byłoby myśleć o kolejnym dniu, gdy widzimy, że ojciec, matka, rodzeństwo, może ciotka, wujek tragicznie skończyli? Czy to samo musi spotkać mnie? Według praw, modły tego świata. Być może i szatan by chciał, żeby tak było, ale Jezus Chrystus przyszedł, aby to powstrzymać. Przyszedł, aby dać nam wolność, aby dać nam zwycięstwo. Jeśli wyznajemy grzechy, jeżeli przychodzimy do Jezusa, On daje nam prawdziwą wolność. Ja w to wierzę całym sercem. Może dzisiaj potrzebujesz to po prostu zrobić i doświadczyć. Potrzebujesz stanąć przed Bogiem z otwartym sercem i powiedzieć: Panie, nieważne, co miało miejsce w przeszłości. Wiecie, ja nawet wiem, że są rzeczy z przeszłości, o których ja nie wiem. Wiem, że i nie chcę nawet grzebać, ja nie chcę wykopywać, wyciągać trupów z szafy. Nie wiem, czy byłbym tym usatysfakcjonowany. Chcę po prostu wiedzieć, że jestem nowym stworzeniem i mogę rozpoczywać nowy dzień z nadzieją, że Jezus Chrystus będzie mnie prowadził, że On będzie mi dawał wolność, że On będzie dawał mi zwycięstwo. I mam to obiecane w Bożym Słowie. I chwała Mu za to. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, nie przyszedł, aby rozgrzebywać przeszłości ojca, matki, ani tego człowieka, ale przyszedł po to, aby na życiu tego człowieka objawiła się jego chwała. I myślicie, że chwałą było tylko to, że jego oczy zostały otwarte? Jeżeli po to, to wydaje mi się, że byłoby to bardzo ograniczone. Byłoby to na pewien czas. Ale prawdziwa chwała objawiła się również w tym, że on mógł poznać, on mógł zobaczyć, on mógł wierzyć w Jezusa Chrystusa. A więc to wszystko, czego i my mogliśmy doświadczyć. Wiecie, Bóg może otworzyć nam oczy, ale my musimy przed Nim otworzyć nasze serce, aby uwierzyć w Niego całym sercem, aby pójść za Nim ze wszystkich sił, aby miłować Go tak, jak On jest tego godzien. Amen? Chciałbym jeszcze jedną obietnicę przeczytać na zakończenie i tą obietnicą zakończymy nasze nabożeństwo i modlitwą. A ta obietnica jest w Psalmu 103, wiersz 12 i 13. I mówi ona tak. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu. Jest to przestrzeń, która wyraża się takimi liczbami, że ani ja, ani ty w pełni nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Ale tak Bóg oddalił przeszłość, stare nasze życie i cokolwiek niosła też przeszłość związana z pokoleniami naszych rodzin, to wierzę, że Jezus ma moc wyciężyć. Wiecie co? Wierzę, że gdyby nawet dzisiaj ludzie mądrzy, ludzie odważni, ludzie z pasją stanęli, nie wiem, może w takim mieście jak będzie, albo w takiej rodzinie jak moja i twoja i powiedzieli tak, ta przeszłość była straszna, tak trzeba powiedzieć przepraszamy, tak może trzeba powiedzieć wybaczamy albo prosimy o wybaczenie i stanąć i otworzyć nowy rozdział, który Bóg będzie w swojej łasce zapisywał i wtedy możemy prowadzić nowe życie. Nie da się iść tą kulą u nogi, nie da się biec za Jezusem, kiedy jesteśmy powiązani przeszłością. Potrzebujemy wolności w Jezusie Chrystusie. Nie musimy sięgać po kieliszek alkoholu, nawet jeżeli cała nasza rodzina miała z tym problem, ani po narkotyki, ani po cudzołóstwo, ani po żadną inną rzecz, bo w Chrystusie jesteśmy wolni. Amen? Nie musimy mieć problemów emocjonalnych, dlatego że inni je wcześniej mieli. W Jezusie zostaje nam to odbudowane. Dzięki wierze możemy mocno stanąć na skalę i powiedzieć chwała Ci Boże za każdy dzień. Nawet jeżeli byłyby 3 rozwody w przeszłości, to dlatego, że Jezus mnie zbawił moje życie z moją żoną. Może być do końca i jeszcze jeden dzień dłużej, bo Pan mi to daje i chwała Mu za to. Nieważne, co mówi socjologia, nieważne, co mówi przeszłość, ważne dla mnie jest to, co mówi Jezus Chrystus. A on mówi, jesteś nowym stworzeniem, ja oddaliłem twoje grzechy, jak wschód od zachodu słońca, abyś był wolnym człowiekiem. Taka jest moja miłość do ciebie. Wierzysz to, moja siostro? Wiecie, gdybyście byli zborem zielonoświątkowym, to dachu już nie ma. Powinniście go roznieść na tą dobrą wiadomość z dziękczynieniem, z chwałą, z uwielbieniem dla Boga, bo jesteśmy nowymi stworzeniami. Tylko wiara w Jezusa może nas wyzwolić całkowicie. Ten człowiek potrzebował czegoś więcej niż otworzenie oczu. Czegoś znacznie więcej. Czegoś znacznie więcej. I Jezus przyszedł, aby mu to zaoferować. Dzięki swojej łasce. Jezus dzisiaj jest na tym miejscu, by zaoferować to, moja siostro, tobie, mój bracie, tobie i również mnie. Dzięki Jezusowi. Dzięki Jezusowi. Nie musimy żyć traumami. Możemy żyć wolnością. Dzięki Jezusowi. Dzięki Jezusowi. Naprawdę jestem tym podekscytowany, ale wy mam wrażenie, abyście spali dzisiaj. Czy ktoś mnie jeszcze słucha? Aleluja. Ja wiem, że jesteście dobrzy ludzie, nawet gdybyście nie słuchali, to tak byście pomachali. Ale wiecie, że pół prawdy to nie jest prawda cała. Także jak wschód od zachodu słońca. Dlatego, że jesteśmy w Chrystusie nowymi stworzeniami. Chciałbyś podziękować za to Panu. Może dzisiaj potrzebowałeś sobie to uświadomić, przypomnieć. Może dzisiaj potrzebujesz tym żyć. Ale jeżeli żyjesz w kłamstwie, ono zacznie się niszczyć. Nigdy nie możesz grzechowi wyznaczyć granicy, powiedzieć dotąd, ani kroku dalej. Grzech ją przekroczy, pójdzie głębiej i zniszczy całkowicie nasze życie. Ale kiedy Jezusowi powiemy tak, to On zatrzyma tą lokomotywę. On powie koniec, ani milimetra dalej, bo to jest moje dziecko, to jest źrenica mojego oka. Czy wiecie, że jedno z wytłumaczeń biblijnych, dlaczego Bóg nazywa nas źrenicą swojego oka, to to, że patrząc w oczy Boga, w Jego oblicze, możemy w Jego źrenicy zobaczyć siebie? Możemy zobaczyć siebie? Ponieważ On na nas patrzy. Ponieważ On nas dostrzega. Ponieważ On chce na naszym życiu objawić chwałę. Myśli sobie, o, na wszystkich, tylko nie na mnie. Nie, właśnie na tobie. Właśnie dzisiaj dla ciebie. Jezus staje na tym miejscu, by powiedzieć, przyszedłem, aby w twoim życiu objawić swoją chwałę. I On to czyni teraz i będzie to czynił każdego kolejnego.